Radio Dona.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór, 21 dzień marca 2022 roku. Słuchacie Państwo Radia Droga na żywo. Dzisiaj 470. wydanie audycji Na Styku. Wspaniały temat. Zaufaj, bo warto. Naszych gości powita moja koleżanka redakcyjna, siostra Faustyna. Dobry wieczór, szczęść Boże, siostro.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam wszystkich. Tak, mamy dzisiaj wyjątkowych gości. Tytuł naszej audycji Zaufaj, bo warto, Chiara Corbella Petrillo. A nasi goście są w Krakowie. Dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami i cieszę się, że mogę naszym słuchaczom przedstawić panią Magdalenę Puto, panią Karolinę Świder i księdza Kacpra Nawrota.
Szczęść Boże.
Zaprosiliśmy dzisiaj naszych gości, bo tworzą niezwykłą stronę na Facebooku, o Chiarze właśnie, o Chiarze Corbelli Petrillo. Strona dokładnie nazywa się Chiara Corbella Petrillo, Święta z Sąsiedztwa. Kto jeszcze tej strony nie zna, myślę, że już na pewno po naszej audycji na nią zajrzy, polubi i będzie śledził. Cieszymy się, bo jest to niezwykła osoba i niezwykła jest jej historia. Ale zanim przejdziemy do Chiary, to chciałabym się dowiedzieć, skąd pomysł i jak od dawna jest strona prowadzona.
Tak, stronę prowadzimy już od półtora roku, bo wcześniej nic po polsku, żadnej strony nie było i chcieliśmy coś stworzyć, przy czym napotkaliśmy zaraz na początku problemy w związku z tym, że mąż Chiary, żyjący do dzisiaj, nie za bardzo chciał się na to zgodzić, więc musieliśmy przeskoczyć pewne problemy natury, może nie technicznej, co właśnie takiej duchowej, żeby powstała jakaś inna strona oprócz strony włoskiej, dlatego że Enrico, czyli mąż Chiary, tak jakby chciał ograniczyć ten kult tylko do Włoch i żeby ten kult był tak jakby, można by powiedzieć, pod kontrolą, bo zaczęło się dziać dużo dziadostwa tak zwanego z postacią Chiary i Enrico po prostu zaczął z tym walczyć, żeby nie wykorzystywać imienia Chiary, dobrego imienia Chiary, do jakichś różnych złych rzeczy, bo niektórzy na przykład chcieli na niej zarabiać pieniądze. Mhm. Więc dlatego pojawiła się taka, powiedzmy, odgórna kontrola, ale udało nam się, bo opowiedzieliśmy mu, że Polacy nie za bardzo umią po włosku mówić, więc żeby ona mogła, jej postać, jej historia, jej świadectwo dotrzeć też do innych ludzi, no to musi być po polsku, więc powiedział nam, w jakich ramach powinniśmy działać, co możemy publikować, jakie zdjęcia, no i wyraził w listopadzie, 2 lata temu, wyraził taką zgodę, więc jesteśmy.
Super, dokładnie, bo jeszcze zapomniałam tutaj, że to są twórcy oficjalnej polskiej strony, także tu ksiądz właśnie już nawiązał do Enrico i do tego, że współpracujecie ze stroną włoską i teraz będziecie mogli też powiedzieć, że już kult także poza granicę Polski pośrednio, można powiedzieć, się rozprzestrzenia, bo przecież jesteśmy właśnie w Wiedniu i wielu słuchaczy, myślę, jest tutaj na nas, którzy Chiarę znają. Oczywiście nie może być takiej audycji bez tego, żebym was poprosiła tak, żebyście krótko chociaż opowiedzieli o jej życiu, kim była, dlaczego jest taka wyjątkowa.
To historia Chiary na pewno jest wyjątkowa ze względu na to, że Chiara miała niesamowitą wiarę w Pana Boga. Była osobą, która przeszła zawsze była wierząca i od najmłodszych lat wykazywała się ogromną pobożnością, należała do odnowy w Duchu Świętym, a jej historia jest wyjątkowa z tego względu, że całym swoim życiem bardzo pięknie świadczyła o miłości do Pana Boga. Jej historia jest niesamowita ze względu na jej narzeczeństwo, na drogę, którą przeszła ze swoim narzeczonym, później mężem Enrico, i historia ich dzieci, dwójki dzieci nie narodzonych, ale są to dzieci, które zmarły zaraz po porodzie, i synka, który się urodził zdrowy, tego jak ona przechodziła tą trzecią ciążę, podczas której zachorowała na nowotwór, całe jej życie, świadectwo i tego jak walczyła z chorobą.
Możemy dodać jeszcze dla słuchaczy, którzy może nie wiedzą, albo może jeszcze nie czytali, słyszeli, tu mówimy o osobie, która zmarła zaledwie 10 lat temu, prawda? To jest, i zmarła w wieku, proszę mi powiedzieć, jeśli źle powiem, 28 lat, prawda?
Tak, jest 28 lat miała. To, co jest ciekawe, to, co mi urzekło, że tak powiem, w świadectwie jednej osoby, która gdzieś tam poznała Kiarę, to, że ona się cieszyła, że jest jakaś święta, czy no, powiedzmy, człowiek w drodze do świętości, tej oficjalnej, czyli służebnica Boża, która ma kolorowe zdjęcia. Czy może sobie wejść na internet i zobaczyć kolorowe zdjęcia, i dla niej to jest ważne, bo tak jakby wcześniej opowiadała o tym, że no raczej święci, no to średniowiecze, jakieś freski, jakieś obrazy, każdy inny i tak dalej, jakieś tam atrybuty. Natomiast no tu jest dziewczyna, która właśnie, no 10. rocznica śmierci, no to jest dość niedawno, miała Facebooka, jakieś inne tam komunikatory i tak dalej, więc to jest takie wow dla niektórych ludzi, nie? Że to, tak jak papież Franciszek powiedział właśnie, bo to jest od niego ta święta sąsiedztwa, że to jest ktoś, kto po prostu żyje koło nas i nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale właśnie jest na tej drodze do świętości, więc takich osób jak Kiara to myślę, że jest całe mnóstwo, tylko takich na dzisiaj nieujawnionych byśmy powiedzieli.
Ale jeszcze wrócę do mojego pytania. Jak to się stało, że w Krakowie narodził się pomysł właśnie w Polsce, żeby świadectwo Kiary i jej życia rozpowszechniać?
A to był przypadek tak zwany. Idzie o to, że w którymś tam momencie szukałem na rekolekcje dla młodzieży, które gdzieś tam prowadziłem, jakichś takich przykładów właśnie świętych, czy błogosławionych, czy takich jakichś super ludzi, ale żyjących no tu i teraz, bo jak będę opowiadał o jakichś tam właśnie starożytnych świętych czy średniowiecznych świętych, niekoniecznie każdy zostanie pociągnięty tam przykładem, nie wiem, świętej Kingi albo świętej Jadwigi albo jeszcze kogoś, albo pierwszych męczenników Kościoła. Natomiast w momencie, jeśli ktoś to jest ktoś, kto właśnie posługuje się internetem, posługuje się jakimiś takimi nowinkami technicznymi, no to powinno to ruszyć, więc tego Karla Kutisa gdzieś tam znalazłem, gdzieś tam przeszukiwałem te różne strony, no i właśnie trafiłem na Kiarę, w ogóle mi nieznaną, to po prostu absolutnie mi to nazwisko nic nie mówiło, ale jak przeczytałem, kto to jest, a na dodatek właśnie pochodziła z Rzymu, czyli mojego ulubionego miasta, no to ja wiedziałem, że to jest to, że trzeba o niej poczytać i trzeba ją też przedstawić. No i właśnie zaczęło się od przedstawiania tej młodzieży, z którą gdzieś tam byłem na rekolekcjach. Potem jeszcze coś doczytałem i no i jakoś tak się zrodziło w moim sercu taka myśl, że dobrze by było, jakby ludzie też ją poznali tu w Polsce. No i to było takie boom, powiedzmy jednorazowe, które no, trwa do dzisiaj.
Dobra, no to czym się zajmujecie? Bo przecież nie tylko stworzeniem strony, nie tylko udzielaniem wywiadów, w radiu, droga na przykład?
Nie, no siedzimy tak codziennie i właśnie tylko wywiady. No ja jestem księdzem katolickim od 9 lat. Pracuję w Krakowie i przede wszystkim no, pracuję z dziećmi i z młodzieżą. Tak biskup co jakiś czas tak decyduje i cały czas robię to samo. Czyli przygotowuję dzieci do komunii, do bierzmowania. No i pracuję jako zwykły duszpasterz właśnie akurat obecnie w parafii świętego Jana Kantego w Krakowie.
Ja w ogóle jestem historykiem sztuki i pracuję w czymś kompletnie niezwiązanym. Natomiast jeśli chodzi o Kiarę i co robimy z Kiarą poza prowadzeniem strony i poza wywiadami, to również zajmujemy się rozprowadzeniem książek o Kiarze. I uważam, że to jest coś bardzo ważnego i bardzo ciekawego, bo tych książek jest mało i były w ogóle wydawane w bardzo małej ilości w Polsce. Ciężko było o nie. I zaczęliśmy jakby o nich trochę opowiadać, trochę je rozprowadzać. To po prostu był jakiś taki bardzo nieoczekiwany i na dosyć dużą skalę sukces te książki. I wydaje mi się, że to też jest takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o to, żeby Polacy poznawali postać Kiary.
Ja też pracuję w Krakowie i bardzo się cieszę, że mogłam tutaj dołączyć do obsady Kiary. No, Kiara jest niesamowitą postacią i myślę, że tak jak we trójkę tutaj jesteśmy i prowadzimy tą stronę, to można powiedzieć, że ona też trochę ją prowadzi, bo rzeczy, które się tutaj u nas często dzieją, są takie niezwykłe i nam się wydaje, że o to nie pójdzie, albo na przykład mamy jakiś taki przestój, nagle dzieje się coś na stronie, albo ktoś do nas napisze, że daje nam jakiegoś takiego wiatru w skrzydła. Poznajemy też niesamowite osoby, bardzo dużo osób właśnie do nas pisze, chce też opowiedzieć o Kiarze. Mieliśmy ostatnio taki przypadek, że napisała do nas pani, która prosiła właśnie o ulotki, jakieś informacje związane z Kiarą i w swojej wspólnocie napisała artykuł i dzięki właśnie temu, że prowadzimy tą stronę, ona dowiedziała się o Kiarze i teraz ona mówi o Kiarze w swojej parafii. I ta wiadomość o Kiarze i bardzo szybko się rozprzestrzenia i coraz więcej osób o niej mówi.
Czyli po raz kolejny potwierdza się, że Duch Święty wieje gdzie chce i kiedy chce i niesie dobre wiadomości, nowiny dalej. A jakie książki są w tej chwili dostępne w języku polskim?
Mamy takie dwie książki. Nie my jesteśmy, że tak powiem, wydawcami, bo jedno wydało wydawnictwo Promik. I to jest Przyszliśmy na świat, by nigdy już nie umrzeć. To jest, powiedzmy, taka dość obszerna biografia Kiary. Natomiast druga to jest, książka ma tytuł Kiara Corbella Petrillo w opowieściach świadków, Droga małych kroków. To jest z takiej konferencji spisane rzeczy, które tak jakby po kilku latach od śmierci opowiadali jej najbliżsi i z rodziny i przyjaciele, więc Taką książkę wydał zaś bratni Zew. Poza tym no, nie ma dzisiaj nic innego, co by można było o Kiarze przeczytać. Wygląda to na to, że i ojciec Vito, czyli jej spowiednik i kierownik duchowy, i mąż, tak jakby właśnie nie chcąc tego jakiegoś ogromnego rozgłosu czy właśnie takiej komercji, no na razie nie pozwalają tak jakby wydać nic więcej. Ja tak sobie myślę, nie wiem, czy to jest prawda, ale chyba jest taki dziennik duchowy Kiary, bo bardzo często te książki do niego nawiązują, że coś było zapisane, więc tak mi się wydaje, że po prostu jest taki dziennik, tylko czekają może na beatyfikację albo na kanonizację, żeby go po prostu wydać. I to też, myślę, będzie taka trzecia bardzo ciekawa pozycja, bo już mówiąca wprost o duchowości Kiary, bo ona to sama pisała, tak? To myślę, że to będzie najfajniejsza rzecz z tych wszystkich. Nie tylko świadectwo tych ludzi, którzy z nią żyli, ale właśnie jej samej po prostu.
Więc ja mam taką tutaj prośbę, czy można byłoby, czy moglibyście dla naszych słuchaczy przybliżyć w paru minutach jej w ogóle życiorys, jej drogę do tej świętości, bo na razie jeszcze nie jest świętą. Jest sługą Bożym, ale być może, że będzie.
Tak, w moim przekonaniu, mam nadzieję, że takie będzie przekonanie Kościoła, no to już jest świętą, tylko Kościół rzeczywiście potrzebuje tego czasu, że i czasu i cudu właśnie, żeby można było uznać oficjalnie ją za świętą i błogosławioną. Co przynajmniej w moim przypadku nie przeszkadza mi, żeby się modlić za jej wstawiennictwem do Pana Boga, więc ja ją, że tak powiem, w moich kategoriach jest jak wszyscy inni święci, do których lubię się modlić i z którymi lubię przebywać. No tak, żeby w skrócie, bo tak to najlepiej przeczytać książkę, ale jeśli chodzi o taki skrót i to, jak ją prowadziło do wiary, to jest taka święta, która dla mnie nie musiała dojrzewać do świętości. W sensie ona tą świętość miała tak jakby, byśmy powiedzieli, zaprogramowaną od dzieciństwa. Urodziła się w 1984 roku i jak miała tam 4 czy 5 lat, była młoda, no to w sumie ona już należała do wspomnianej tu kiedyś odnowy w Duchu Świętym. No to takie trochę dziwne, nie? Bo takie dzieci, nie wiem, niekoniecznie umieją znak krzyża, czy tam nie umieją jakichś tam modlitw, a tu dziecko już jest w jakimś ruchu religijnym, tak? Razem ze swoją mamą i ze swoją siostrą. Więc to jest taki, myślę, no duży i pierwszy taki milowy krok w stronę świętości, żeby właśnie dojrzewać, nie od jakiegoś tam przełomowego wydarzenia w życiu, tylko żeby dojrzewać od samego początku. No, rodzina jej na to pozwoliła i była, myślę, to rzecz no niesamowita, bo codzienny różaniec, codzienna chwila medytacji, codzienna też pomoc innym, no w przypadku takich małych dzieci, no to jest, myślę, coś ważnego, tak? I to kształtuje i ducha, i kształtuje charakter, i relacje z innymi ludźmi. No to, co mi się też bardzo podoba, to historyjka, jak pojechała gdzieś nad morze i wysyła tam kartkę po prostu, że chce być w niebie, chyba tam napisała. I po prostu, no kto wysyła taką kartkę do rodziców? No, nie spotkałem się, żeby jakieś dziecko wysłało taką kartkę, tak, że chce być zbawione, chce być w niebie, tak. Tylko że jest, nie wiem, ciepło, nie ma pieniędzy czy coś, nie, i tam przyślijcie. Natomiast ona chce być zbawiona jako po prostu mała dziewczynka, więc to jest myślę też takie niesamowite. Natomiast też to, co w historii możemy poznać, no to ona miała wiele błędów, tak? Bo święci to nie są ludzie idealni, którzy po prostu nieraz się śmialiśmy na studiach, że lewitują po prostu nad ziemią. Jak ktoś lewituje, to na pewno jest święty. Nie, to nie o to chodzi, tylko trzeba być po prostu zwykłym, normalnym człowiekiem, mieć swoje błędy, ale umieć z tych błędów wychodzić. Więc jeśli chodzi o jakieś błędy, co ja bym widział w niej, ale które bardzo dobrze przepracowała, to był taki trochę egoizm, tak, że ona miała pewne ideały w tej głowie swojej i nie potrafiła przeskoczyć, jeśli chodzi o te ideały, a one dotyczyły jej przyszłego męża, czyli Enrico. Miała wymarzonego księcia z bajki i przez 6 lat po prostu chodzenia ze sobą okazuje się, że po prostu nie jest w stanie przeskoczyć nad niektórymi rzeczami. Że po prostu ona wymarzyła sobie innego, a Enrico absolutnie nie jest taki, jaki ona by sobie go wymarzyła, więc no to jest jeden taki, powiedzmy, znaczny minus, jeśli chodzi o ich chodzenie, czyli o ich narzeczeństwo. Natomiast super to przepracowali, bo ten krok, taki kolejny milowy krok do świętości, to było uznanie tego, że trzeba kochać kogoś takim, jaki jest. Ale to mówię, trwało aż 6 lat, aż do tego ona dorosła, że można kogoś pokochać dokładnie takim, jaki jest. Skoro Pan Bóg mi go takiego daje, no to takiego mam go kochać. I myślę, że tutaj trzeba brać z niej przykład nie tylko na drodze do świętości, ale też w zwykłych relacjach międzyludzkich czy relacjach małżeńskich. Nie ciągle chodzić i wytykać błędy, tylko patrzeć, jak te błędy mogę zaakceptować, jak człowieka z takimi błędami na przykład kochać. Więc to są takie dwie rzeczy, które na przynajmniej starcie jej życia bardzo mi się spodobały i mówię, takie dwa na pewno milowe kroki na drodze do świętości były.
Jeśli mogę coś jeszcze tutaj dorzucić, to wydaje mi się, że właśnie cała droga do świętości Kiary, w ogóle zawsze, ksiądz Kasper zawsze powtarza, że jego zdaniem ta droga do świętości była taka zupełnie bezproblemowa, a ja się zawsze z tym nie zgadzam, bo wydaje mi się, że jednak Kiara też właśnie musiała coś przepracować i jeśli Bóg chce, żeby człowiek się do niego jakby tak całościowo obrócił w jego stronę i już całe życie przekierował na niego, to wydaje mi się, że to wymaga takiej bardzo świadomej odpowiedzi tego człowieka, że jakby nie da się tego zrobić tak jakby od maleńkości, że wydaje mi się, że Kiara też jakby musiała stoczyć te swoje walki, chociażby tą właśnie, kiedy musiała się nauczyć tego, że Enrico nie jest taki, jakiego ona by sobie go wymarzyła, czy chciała i tak dalej, tylko że musi go jakby zaakceptować takiego, jakim jest. I wydaje mi się, że takim kolejnym krokiem w tej jej właśnie drodze do świętości było to, że nie dość, że ona się nauczyła już przez tą relację z Enrikiem, że człowiek no, trzeba go kochać takim, jakim jest, to potem jeszcze przez te kolejne swoje ciąże i przez utratę tych dzieci musiała się nauczyć tego, że nie dość, że człowiek jest jakiś nie taki pod nasze własne ideały, to jeszcze człowiek do nas nigdy nie należy. I tego człowieka trzeba umieć przyjąć, ale również umieć go oddać, bo on nigdy nie jest nasz, nie jest żadnym jakby środkiem do celu, tylko jest celem sam w sobie. I wydaje mi się, że właśnie cała droga do świętości Kiary była taką drogą nauki o tym, że miłość jest czymś, jest wolnością, jest takim przyjęciem bardzo wolnym tego drugiego człowieka, że nie, w niczym jakby nie ogranicza tej drugiej osoby, także tej tożsamości tej drugiej osoby. Wydaje mi się, że tak, że właśnie to Kiara musiała bardzo mocno przepracować i dokładnie to przepracowała.
Później po tym, jak już Kiara rzeczywiście przepracowała tą relację z Enrikiem, w 2008 roku wzięli ślub. Niedługo po ślubie okazało się, że Kiara jest w ciąży i niestety okazało się, że dziewczynka, którą Kiara nosi pod sercem, jest chora. I lekarze na samym początku zalecali aborcję, ponieważ Maria Grazia Letizia miała się urodzić z tak zwanym bezmózgowiem. I było od razu już wiadomo, że prawdopodobnie będzie mogła żyć tylko parę chwil po urodzeniu, ale dla Kiary było to wręcz oczywiste, że nie ma mowy o żadnej aborcji i że będzie chciała donosić tę ciążę. Na samym początku bała się trochę o tym powiedzieć Enrico, bo gdy była na badaniach, była ze swoją mamą i nie było wtedy Enrico przy niej, bo on wtedy miał problemy z cystą przedziąśle i miał robiony zabieg. I Kiara wtedy no, bardzo się bała, jak to wpłynie na niego, czy jako małżeństwo będą potrafili zdać ten egzamin z miłości. Ale okazało się, że Enrico stanął na wysokości zadania i dla niego też to było oczywiste, że dziecko jest darem od Boga i oboje mieli takie przeświadczenie, że będą kochać tak długo swoją córkę, jak będzie to możliwe. Pół godziny po urodzeniu Maria Grazia Letizia zmarła, ale zdążyli ją ochrzcić. Została przez nich przytulona i ich ojciec duchowy, ojciec Vito, udzielił chrztu jej. No, dla wielu osób ta sytuacja była takim wielkim świadectwem ich wiary, ich miłości do Pana Boga, bo oni nauczyli się, że właśnie dziecko jest darem od Pana Boga i to dziecko nie, jakie by nie było, takie musi być kochane. I jeśli oni będą tymi rodzicami tylko przez pół godziny i przez ten okres 9 miesięcy, kiedy Kiara nosiła Grację pod sercem, jest to okres, który jest im dany i powinni się z niego cieszyć i rzeczywiście potraktowali to jako wielki dar. Po 5 miesiącach od pogrzebu ich córeczki Kiara znowu zaszła w ciążę. Tym razem miała mieć synka. I pierwsze badania wykazywały, że wszystko powinno być w porządku. Później jednak okazało się, że chłopiec nie będzie miał nóżek. Myśleli, że no, poradzą sobie z tą niepełnosprawnością i że będą się cieszyć małym chłopcem. Jednak okazało się, że kolejne narządy w środku się nie wykształcają i prawdopodobnie sytuacja niestety się powtórzy, że krótko po urodzeniu Dawid umrze. I Kiara napisała piękny list. Myślę, że może tutaj podczas audycji będziemy mogli go puścić i pokazać wszystkim. I świadectwo właśnie, które dała Kiara i Enrico, też właśnie pokazało, że no, bardzo kochają Pana Boga i też po raz kolejny stanęli na tej wysokości zadania i zaraz po urodzeniu Dawida Kiara z Enrico ochrzcili go. I ta sytuacja wcale ich nie złamała. Oczywiście byli smutni i ciężko się było im pożegnać z ich synkiem, ale wiedzieli, że ich dzieci są w niebie i przez to też mieli takie wielkie pragnienie, żeby też do tego nieba trafić. I w marcu 2011 roku Kiara, będąc w trzeciej ciąży, podczas której wszystko układało się dobrze, wszystkie badania wskazywały na to, że urodzi zdrowego chłopca, dowiedziała się o nowotworze. Z początku myślała, że jest to zwykła cysta na języku, jednak okazało się, że jest to nowotwór. I lekarze w tej sytuacji zalecali jej poddanie się chemioterapii i taką agresywną walkę z tym nowotworem, bo wiedzieli, że to jest jedyna szansa na to, żeby ona mogła uratować swoje życie, ale ona powiedziała, że absolutnie nie ma takiej możliwości i chciała, żeby jej synek urodził się zdrowy i dopiero podjęła się leczenia po urodzeniu Franciszka. I Franciszek przyszedł na świat w 2011 roku, 30 maja.
I wtedy podjęła Kiara leczenie.
Tak.
No ale niestety już wtedy było za późno na cokolwiek, no bo ten rak już był dość mocno rozsiany po całym jej ciele. No i ostatni rok, no to był taki rok, gdzie rzeczywiście wielkie cierpienie, które jej towarzyszyło, ale z drugiej strony taka pogoda ducha, no bo nawet te zdjęcia, które mamy, czy na naszym profilu, czy można je gdzieś w internecie zobaczyć, to większość z tych zdjęć właśnie pochodzi z tego ostatniego roku. I to, co wielu ludzi jest po prostu zaskoczonych, wydrukowaliśmy taki obrazek z modlitwą o jej beatyfikację. No i często powtarzam ludziom, że właśnie to zdjęcie, to jest zdjęcie wykonane miesiąc przed śmiercią. Więc jeśli ktoś na miesiąc przed śmiercią ma taki szeroki i szczery uśmiech, to wie, że naprawdę ten ostatni miesiąc to jest spotkanie z Panem Bogiem, tak? Bo my na myśl o śmierci raczej jesteśmy przerażeni, tak? Co to będzie. Natomiast widać i po jej życiu, i po jej świadectwie jej życia też, które wygłaszają gdzieś tam jej bliscy, że ona po prostu na ten moment czekała, że to, co miała zrobić, to zrobiła. Została mamą trójki dzieci, czyli powiedzmy spełniła ten podstawowy obowiązek, który Pan Bóg nam daje, żeby przekazać życie. Natomiast była pogodzona z tym, że Franciszek miał tylko mamę przez rok. Natomiast najważniejsze było to, żeby dostać się do nieba, żeby też móc spotkać się ze swoimi dziećmi, które już tam na nią czekały, czyli z Marią Gracją Leticją i z Dawidem Giovannim.
Dziękujemy bardzo za opowiedzenie historii.
To taki skrót tylko.
Tak. Właśnie tak, jak już ksiądz wspomniał, w książce oczywiście można jeszcze więcej jeszcze przeczytać. Myślę, że tak jak już nasi słuchacze wiedzą, w tym momencie zazwyczaj jest, prawda, taki krótki przerywnik muzyczny. A dzisiaj...
Dzisiaj tym przerywnikiem muzycznym będzie list.
Może jeszcze powiedzcie jeszcze dokładnie, co to za list.
Tak, w momencie, kiedy Kiara wiedziała, że będzie umierać, no chciała coś zostawić swojemu dziecku. Tylko tak na początku nie wiedzieli, co można dziecku dać, które ma roczek, więc postanowiła napisać list, który będzie tak jakby, nie wiem, przekazaniem tego, jak on powinien żyć, a tak naprawdę ten list stał się takim duchowym testamentem Kiary. I on przede wszystkim mówi o miłości, tak? Czyli tu cierpienie gdzieś w tym liście oczywiście jest i to nie można powiedzieć, że nie ma, że tego nie dotykają, tylko tak jakby wszystkie te zdania, które tam są napisane, każde jest po prostu celne, trafne i każde jest przemyślane, sprawia, że Franciszek i my dzisiaj możemy tym listem się troszkę pokierować właśnie w stronę miłości Pana Boga, miłości, która niekoniecznie wszystko musi rozumieć. bo nam się wydaje, że wszystko musimy wiedzieć, tak? I po prostu jak czegoś nie wiemy, to tego nie ma, albo nie idziemy w tamtą stronę. Natomiast Bóg jest, a my nie wiemy, co On ma dla nas zaplanowane. I tylko taka prawdziwa miłość, miłość agape, jest w stanie po prostu nad tym wszystkim przejść. Więc ten, to jest list o miłości, list, wyznacznik dla Franciszka, ale właśnie też wyznacznik dla każdego z nas, co to znaczy prawdziwie kochać.
Zapraszam.
Najukochańszy Franusiu, dziś kończysz pierwszy rok życia. Zastanawialiśmy się, co moglibyśmy Ci podarować, co przetrwałoby lata. Dlatego zdecydowaliśmy się napisać do Ciebie list. Pojawiłeś się w naszym życiu jako wielki dar, ponieważ pomogłeś nam przekroczyć nasze ludzkie ograniczenia. Kiedy lekarze straszyli nas, Twoje życie, tak kruche, dodawało nam sił, by iść naprzód. Chociaż niewiele zrozumiałam przez te lata, to jedno mogę Ci powiedzieć. Miłość jest w centrum naszego życia. Rodzimy się z aktu miłości. Żyjemy, by kochać i być kochanymi. I w końcu umieramy, by poznać prawdziwą miłość Boga. Celem naszego życia jest kochać i musimy zawsze być gotowi uczyć się miłości bliźniego od samego Boga. Miłość Cię spali, ale pięknie jest umierać niczym świeca, która gaśnie dopiero, kiedy do końca wypełni swoje zadanie. Cokolwiek będziesz robił, będzie to miało sens tylko w odniesieniu do życia wiecznego. Jeśli będziesz prawdziwie kochał, zrozumiesz, że nic tak naprawdę do Ciebie nie należy, ponieważ wszystko jest darem. Jak mówił święty Franciszek, posiadanie jest przeciwieństwem miłości. Kochaliśmy Twoją siostrę Marię i Twojego brata Dawida i pokochaliśmy Ciebie, rozumiejąc, że żadne z Was do nas nie należy, że nie jesteście dla nas. Tak samo jest ze wszystkim, co składa się na nasze życie. Nic z tego, co masz, nigdy do Ciebie nie należało, ponieważ jest darem od Boga. Darem, który otrzymałeś, by go pomnażać. Nie trać odwagi, mój synu. Bóg nigdy nie odbiera. A jeśli odbiera, robi to tylko po to, by dać Ci jeszcze więcej. Dzięki Marii i Dawidowi zakochaliśmy się jeszcze bardziej w życiu wiecznym i przestaliśmy bać się śmierci. Bóg nam ich zabrał, ale dostaliśmy większe i bardziej otwarte serca, zdolne przyjąć wieczność już tu, w tym życiu. W Asyżu zakochałam się w radości braci i sióstr, którzy zaufali opatrzności Bożej. Tak więc i ja poprosiłam Pana o łaskę wiary w tę opatrzność, o której mi opowiadano. O łaskę wiary w Ojca, który nie pozwoli, by kiedykolwiek, czegokolwiek Ci zabrakło. Brat Vito pomógł nam wejść na drogę ufności. Pobraliśmy się nie mając nic, ale za to stawiając Boga na pierwszym miejscu i wierząc w miłość, która wymagała od nas tego wielkiego kroku. Nigdy się nie zawiedliśmy. Zawsze mieliśmy dom i o tyleż więcej niż kiedykolwiek potrzebowaliśmy. Dlatego właśnie dostałeś na imię Franciszek. Ponieważ święty Franciszek przemienił nasze życie i mamy nadzieję, że dla Ciebie również stanie się on przykładem. Pięknie jest mieć takie przykłady życia, które będą Ci przypominać, że można już tutaj, na tej ziemi, dotknąć największego szczęścia, jeśli obierze się Boga jako przewodnika. Wiemy, że jesteś wyjątkowy i że masz wielką misję. Pan chciał cię od zawsze i pokaże ci drogę, którą masz kroczyć, jeśli tylko otworzysz mu swoje serce. Zaufaj mu, warto. Mama Chiara i tato Enrico.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten wspaniały list. Naprawdę słuchałem. Och, to niesamowite przeżycie. Ja przypominam Państwu, że dzisiaj mamy 470. wydanie naszej audycji Na Styku w naszym wirtualnym studio w Krakowie. Pani Magda, pani Karolina, ksiądz Kacper i tutaj w wiedeńskim studio moja koleżanka redakcyjna, siostra Faustyna. A rozmawiamy, no właściwie to już o świętej. Po tym liście chyba nie ma nikt w wątpliwości, że ta młoda mama, 28-letnia, będzie chyba wnet błogosławioną, a w dalszej perspektywie nawet świętą. Siostro, pa siostra tak samo uważa.
Ja właśnie chciałam zapytać, na jakim etapie jest proces beatyfikacyjny? Bo rozpoczął się, prawda?
Tak, proces beatyfikacyjny już trwa 4 lata. Czyli z jednej strony byśmy powiedzieli, że długo, a z drugiej strony no to jest jeszcze dość krótko. Tak, bo Kościół zawsze wymaga, żeby minęło przynajmniej 6 lat od śmierci danej osoby, która umiera w opinii świętości. Natomiast później ten proces beatyfikacyjny może trwać i trwać. Tak jak, nie wiem, w przypadku naszej królowej Jadwigi 650 lat. Więc różnie bywa, tutaj nie wiemy. Natomiast to, co jest na ten moment, no to na pewno wszystko idzie w dobrą stronę. I tak naprawdę, tak jak mi ojciec Vito mówił ostatnio, no czekamy na cud, bo ten cud będzie tak jakby już przypieczętowaniem i potwierdzeniem tego, do czego to wszystko zmierza, czyli do procesu, znaczy do zakończenia procesu beatyfikacyjnego. Ojciec Vito zbiera po prostu z całego świata wszystkie rzeczy. Myśmy tutaj też z Krakowa, z Polski wysyłali mu dokumentację tak pewnej dziewczyny, która miała raka i zniknął. Ale no to już komisje watykańskie będą nad tym pracować. No jeśli coś ogłoszą w którymś momencie, no to myślę, że wszyscy będziemy wiedzieć i wszystko będzie no jakoś jasne, tak? No na razie to no nikt nic nie mówi dużo, bo nie wiemy, tak? Więc po prostu to trwa. Te Boże młyny w Watykanie po prostu sobie mielą te wszystkie informacje, które tam do nich napływają.
Zapraszamy też do współtworzenia naszej audycji. Przypominam numer telefonu 0677 627 45877 lub proszę pisać na styku @radiodroga.net. Na styku @radiodroga.net. Może ktoś się spotkał właśnie z tą przyszłą błogosławioną. Jesteśmy ciekawi. Piszcie, telefonujcie.
Już ksiądz tutaj wspomniał, że są obrazki z modlitwą o beatyfikację, które właściwie można też nabyć, zamówić za waszym pośrednictwem, prawda? Podobnie jak książki.
Tak, właśnie staramy się to dystrybuować. No i właśnie w Polsce, ale na zagranicę też wysyłamy. Bo skoro rozmawiamy z Wiedniem dzisiaj, no to jest już taki znak, że ta książka tam dotarła w którymś momencie. No rzeczywiście książki już z Polski zostały wysłane do Stanów Zjednoczonych, zostały właśnie wysłane do Australii. O, właśnie mi tu Magda podpowiada. O dziwo zostały wysłane do Włoch też, do Polaków tam mieszkających, bo po włosku, oczywiście jest po włosku, po angielsku są te książki, po słowacku chyba jest, po hiszpańsku, tam to co ja gdzieś tam spotkałem, Natomiast mówię, no właśnie ten kult nie jest aż taki szeroki, tak? Więc dlatego dbamy i wysyłamy po prostu gdzie kto chce, gdzie jakaś Polonia się znajduje, to jeśli chcą, to przesyłamy bardzo chętnie takie materiały.
I odbywają się też msze święte w tej intencji, prawda? Ale też w Krakowie.
Tak, co jakiś czas, mniej więcej co miesiąc, czasem co półtora, mamy takie msze święte o beatyfikację, wtedy zbieramy intencje, które chcą ludzie polecić przez jej przyczynę i modlimy się albo tutaj u mnie, gdzie pracuję, czyli w parafii świętego Jana Kantego w Krakowie, albo gdzieś na wyjeździe. No zależy, gdzie nam tam przyjdzie pomysł na to, żeby taką mszę świętą odprawić.
Mówiliśmy też trochę, jeszcze chciałabym o to zapytać, jak się zapowiadał, jak znalazł Kiarę, że szukał przykładu osoby, która by mogła współczesnych pociągnąć swoim przykładem i zainteresować, to ja tak bym się chciała was zapytać, co jest takiego w Kiarze, co człowiek mógłby naśladować i znaleźć dla siebie? Bo nagromadza się wiele wydarzeń w jej życiu i to jest już niezwykłe, ale...
No dla mnie w Kiarze najbardziej niezwykłe jest to, w jaki sposób ona zrozumiała, że najbardziej i powinna kochać Pana Boga, że to jest miłość, którą musi postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu. I wszystko to, co stawia jej Pan Bóg na drodze, to ona jest w stanie to przejść i że to jest na chwałę Jego. I myślę, że to, jaką ona przeszła przemianę, z jaką pokorą podchodziła do wszystkich rzeczy, które stawały na jej drodze, no bardzo mnie ujmuje i zachwyca.
A jeśli o mnie chodzi, to wydaje mi się, że właśnie to zaufanie Kiary do Pana Boga jest absolutnie niesamowite, bo to, że ona w każdym momencie swojego życia, nawet najtrudniejszym, była w stanie uznać, że to, co zostało jej dane, nawet cierpienie, nawet trudy, jest darem od Boga i powinna to przyjąć jako dar, to jest absolutny, wydaje mi się, taki drogowskaz życiowy. A poza tym ta nauka właśnie w wolności i w miłości, to, że ludzi trzeba kochać, nie żądając od nich bycia takimi, jakimi byśmy chcieli, żeby byli, i to, że należy się właśnie cieszyć z każdego takiego człowieka, nawet jeśli jest na chwilę, nawet jeśli właśnie dostaliśmy coś od Boga i to należy do Boga tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jest fenomenalne w postaci Kiary.
Jeśli ja miałbym coś powiedzieć, to ona była takim małym nerwusem, takim trochę jak ja. Mi się to strasznie podoba, że ona umiała to przepracować. Co prawda jej 6 lat zajęło. Ja się cały czas staram nad tym panować, ale to jest takie coś, że można, tak? Że można tych, których się nie lubi, bardzo kochać i akceptować ich właśnie takimi, jakimi są. Więc z punktu widzenia księdza to jest dla mnie super, że są rzeczy, są błędy, które można przepracować i po prostu trzeba to robić, tylko trzeba to robić bardzo wytrwale. Natomiast to było takie skokowe, w sensie była tak właśnie no, kiepska w tej miłości i wystarczyło jedno wydarzenie, tak, jeden moment, tak chwila po prostu, że nagle zrozumiała, o, to tak nie może być i nagle zaczyna kochać, nie, że to nawet, wszyscy mówią, że to taka metoda małych kroków, tak, a ja mam takie wrażenie, że to po prostu było takie skokowe, tak, że jeśli po prostu zrozumiem, że miłość to akceptacja wszystkiego takiego, jakim jest i przechodzenie nad pewnymi problemami po prostu górą, no to wtedy jestem w stanie po prostu się zmieniać, tak? Że to jest super, po prostu, że człowiek się może zmieniać pod wpływem Pana Boga, pod wpływem właśnie wydarzeń, które gdzieś tam w ludzkim życiu się dzieją.
Jeszcze chciałabym zapytać o męża Kiary, bo to przecież człowiek, który no, przeszedł z nią tą całe narzeczeństwo, małżeństwo. Jak wy odbieracie jego postać? Jesteście też w kontakcie z nim? A czy tak od czasu do czasu jakimś?
Znaczy tak, w większym kontakcie jestem z ojcem Vito, tak jak wspominałem tam wcześniej, czyli z jej kierownikiem duchowym, jej przyjacielem. No z Enrico mieliśmy kontakt wtedy, kiedy pytałem o tą stronę. A on jest taki mniej zamknięty, znaczy jest taki trochę zamknięty, trochę wycofany. Tam kiedyś padło takie zdanie, że żebyśmy nie zapominali o tym, że Kiara umarła. No i te wszystkie dobre rzeczy się dzieją, tak, ale że on jeszcze żyje, tak, i że to dziecko żyje. Znaczy to mi tak zabrzmiało, że potrzebuję takiego trochę spokoju też w życiu, bo oni tak jakby popłynęli na tej fali z Kiarą, ale to no, życie się nie kręci tylko wokół tego, że żona jest święta, tak? Bo jeszcze on musi dojrzewać do świętości, jego syn też musi dojrzewać do świętości, a przy tym potrzeba, myślę, tak trochę spokoju. Więc ja obstawiam, że te pierwsze lata po śmierci Kiary to były dla niego takie ciężkie po prostu, bo wszyscy pytali, wszyscy coś chcieli wiedzieć. Myślę, że potem drugim przełomowym punktem było rozpoczęcie tego procesu beatyfikacyjnego. Więc on, mam takie wrażenie, że po prostu się wycofał trochę do tyłu, ale oddał stery, żeby opowiadać o tym właśnie ojcu Vito, który znowu jest w dobrym kontakcie z wszystkimi ludźmi, tak? Ale księdzu jest lepiej, aż przecież ojcu zakonnemu jest lepiej mówić, bo no tak jak ja, czy tak właśnie jak ojciec Vito, no jest to częścią naszego powołania, żeby mówić o świętości, żeby mówić o drodze do świętości też. Natomiast no kontakt, mówię, mamy dobry, i tak jakby wymieniamy się jakimiś różnymi informacjami, co tam we Włoszech słychać i co tam w Polsce słychać. No i też zaprosiliśmy ich do Polski. Jeśli wszystko będzie dobrze, to pojawią się u nas gdzieś w połowie września. Gdzieś dwie czy trzy konferencje gdzieś będą takie w Polsce.
No, ojciec Vito.
Ojciec Vito i Enrico, mąż też. I Franek, mam nadzieję, też przyjedzie.
Czy to będzie ich pierwsza wizyta w Polsce?
Chyba tak, bo z tego, znaczy tak jak opowiadał mi to ojciec Vito, to miałem wrażenie, że jeszcze w Polsce nie był, bo wie, że to jest kraj właśnie, gdzie jest dużo świętych ludzi i że to jest wspaniały i cudowny kraj i pochodzi Jan Paweł II, to wszyscy wiedzą, to właśnie miałem wrażenie, że nie był, że nie był tutaj, ale tak szczerze wprost nigdy go nie zapytałem, czy był kiedyś. Natomiast no, przyjęli zaproszenie, bardzo są chętni, żeby opowiedzieć, więc taką mamy nadzieję, ufamy mocno, że będzie nam się tutaj dane właśnie w Polsce spotkać. Tak, no planujemy przynajmniej tak z trzy miejsca, żeby mogli odwiedzić, żeby tak na południu, czyli tu gdzie my jesteśmy, gdzieś w środku Polski, może w Warszawie też konferencje, no i gdzieś nad morzem mamy tam dla nich propozycję Gdańska na przykład.
Przysiędza, ja mam tylko takie pytanie, bo właśnie tutaj z jej historii wynika, że oni, znaczy z ich historii wynika, że oni zapoznali się właśnie w Medjugorje latem 2002.
Tak, to była bardzo ciekawa w ogóle historia. Ewentualnie nie ja mogę mówić, na Madzi mówić, bo bardzo chcę.
Tak, oni się poznali w Medjugorji. W Medjugorji był Enrico na pielgrzymce i Kiara w tym czasie przebywała w Chorwacji. I ona pomyślała właśnie, że może razem z siostrą pojedzie do Medjugorji i tam właśnie poznała Enrico. On w tamtym czasie był z inną dziewczyną, ale gdy spotkali się w restauracji, ona gdy go zobaczyła, tak pomyślała, że on tak sprawił takie wrażenie, że jest bardzo jej, że no coś miała jakieś takie przeczucie, że ten chłopak tak bardzo jest jej. Ona też zrobiła na nim wrażenie i usiadła koło niego, bo ponieważ było to jedyne wolne miejsce w tej restauracji. Po pewnym czasie oni się odnaleźli i zaczęli ze sobą rozmawiać. On już był wtedy sam i no, tak jakby nic nie stało na drodze do tego, żeby mogli się lepiej poznać i wymieniając ze sobą wiadomości i później się spotykając, no zostali parą. Ale ta Medjugorja ich połączyła i Kiara miesiąc przed śmiercią jeszcze raz była, ostatni raz była też w Medjugorji. To zdjęcie, które mamy na obrazkach właśnie z modlitwą o beatyfikację zostało wykonane na około miesiąc przed jej śmiercią w Medjugorji.
To takim kolejnym szczególnym miejscem jest Asyż, prawda?
Tak, właśnie, bo tam w tym Asyżu dokonywały się różne piękne i Boże rzeczy ze względu na to, Tam właśnie byli franciszkanie, z którymi oni bardzo, bardzo współpracowali. Tam przeżywali właśnie swoje i te spowiedzi, i msze, i pielgrzymki. Więc dlatego się tak, bo często się do tego miejsca odwołują, bo to jest to miejsce właśnie takiego przełomu, że przełom nie dokonał się w Rzymie, przełom nie dokonał się w tej wiosce, gdzie tam mieszkali, tylko ten przełom dokonał się, właśnie tak jak Madzia powiedziała wcześniej, w Medjugorje, a drugi przełom właśnie dokonał się w tym Asyżu i tam też lubili wracać. Czyli no, jeśli ktoś żyje duchem franciszkańskim, no to jeśli jest w Asyżu, no to po prostu jest w takiej, powiedzmy, w swoim centrum, tak? Więc ja mam takie wrażenie, że jeśli coś jest centralnym miejscem, to tam się dzieją najfajniejsze rzeczy. Tam jakby łaska działa po prostu, nie wiem, bardziej. Więc ja bardzo lubię takie rzeczy, które są pierwsze i lubię do tych pierwszych miejsc jeździć. I myślę, że oni właśnie dokładnie tak samo robili. Że jeśli Franciszek, to nie jakiś tam kościół franciszkański, chociaż wszystkie są, myślę, cenne i ważne i wszyscy bracia. Natomiast właśnie jeśli jest w centrum, tam gdzie Franciszek żył, tam gdzie nauczał, tam gdzie pokazywał jak żyć, no to tam można czerpać tą duchową siłę.
Zaufaj, bo warto. To jest właśnie temat dzisiejszego naszego spotkania, naszej audycji. Czym jest zaufanie? Proszę księdza, czy też i naszych drogich pań, co znaczy zaufać?
Myślę, że to jest trudne pytanie i zaraz oddam głos księdzu Kasprowi, żeby tutaj się produkował. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku relacji z Panem Bogiem to jest taki skok na głęboką wodę. Bo chodzi o to, co już wspominaliśmy już o tym chwilkę temu, że człowiek musi zaakceptować to, że nigdy do końca nie będzie wiedział, że może nie rozumieć, o co chodzi, że tak naprawdę może być trochę w tym wszystkim pogubiony. I trzeba to przyjąć na wiarę, ufając, że ta osoba po drugiej stronie, którą akurat no, w tym przypadku jest Bóg, że ta osoba mnie kocha i nie chce dla mnie niczego złego. I to jest milowy krok w relacji z Panem Bogiem i bardzo trudny. To wydaje mi się, że nie przechodzi z taką łatwością, no bo właśnie jak człowiek czegoś nie rozumie, no to ma tendencję do tego, żeby jednak troszeczkę się bać, trochę nie chcieć iść w tą stronę, a właśnie powinien.
To skoro już zostałem wywołany. Zaufanie to jest coś, co przeżyłem przynajmniej kilka razy już jako ksiądz. Pamiętam, to było 8 maja 2012 roku. Znaczy wtedy jeszcze nie znałem żadnej kiary, tak? Więc to było po prostu tylko moje zwykłe przeżycie. To były moje święcenia diakonatu. I kiedy przyjechałem do swojej parafii, mamy taką tradycję tu u nas w Krakowie, że jak po święceniach jedzie się do swojej rodzinnej parafii i odprawia się majówkę. I pamiętam, że wystawiłem Pana Jezusa, rozpoczął się śpiew tej majówki, ja tak patrzyłem na tego Pana Jezusa i sobie myślałem, matko, co ja zrobiłem w ogóle, nie? Co się stało? Bo ja nie wiem, co będzie jutro, tak? A ja po prostu dzisiaj rano w obecności biskupa powiedziałem, że ja chcę być diakonem, a potem w późniejszym księdzem i chcę to robić do końca życia, tak? I jak już się to wszystko wydarzyło, to dopiero do mnie doszło takie coś, że ale jak to? Jak to całe życie w ogóle, nie? 5 lat się przygotowywałem, a tu nagle to stało się w moment, tam, w 1,5 godziny. No i co teraz będzie, tak? I pamiętam, że tą całą majówkę, te całe 30 minut miałem takie rozmyślanie dość szybkie na ten temat, że dałem się w ręce Pana Boga, no i Pan Bóg sobie musi teraz radzić ze mną, nie? A ja po prostu muszę robić to, co On by chciał ode mnie. I to jest zaufanie. To znaczy ja nie wiem w zupełności, co Pan Bóg ode mnie będzie chciał za 10 minut, ale jeśli Pan Bóg tego ode mnie będzie chciał, to ja muszę ufać, że to będzie dobre. I to życie Kiary takie właśnie było. Tak, ja tak też patrzę właśnie przez to, co ona przechodziła. Że jeśli Pan Bóg jej daje trudności, to znaczy, że daje też siłę, żeby je przejść. Jeśli Pan Bóg daje cierpienie, to daje też siłę, żeby przejść. Jeśli Pan Bóg daje piękne sytuacje i fajne, no to trzeba się cieszyć, że Pan Bóg mnie też jakimiś dobrymi, pięknymi rzeczami obdarza. Ale zaufanie właśnie jest wtedy, kiedy ja nie myślę o tym, co będę robił jutro, tylko ja muszę myśleć, co będę robił dzisiaj i jak to robić, żeby po prostu najbardziej się Panu Bogu w tym wszystkim podobać. Więc taka jest moja definicja zaufania Panu Bogu. Nie wiem, czy dobra, ale to może mnie ktoś będzie poprawiał kiedyś w przyszłości.
Magda?
dla mnie zaufanie jest dokładnie tym, co powiedziała Karolina i ksiądz Kasper, że właśnie trzeba bardzo wierzyć w to, że Pan Bóg kocha nas najbardziej na świecie i wszystko to, co stawia na naszej drodze, jest po coś i nawet jeśli tego właśnie nie rozumiemy, to musimy to przyjąć właśnie czasami jako tajemnicę wiary i z uśmiechem właśnie powiedzieć Panu Bogu, oto jestem, ufam.
To też zdanie, które Kiara powtarzała często, prawda? Już nawet na końcu swojego życia. Jeszcze inne piękne słowa, które też chciałabym, żebyśmy może na antenie naszego radia powiedzieli, jest: każdy dzień ma swoją łaskę, ja mam tylko robić jej miejsce, z obrazka właśnie z modlitwą beatyfikacyjną.
Tak, przyznam się szczerze, że sam wymyśliłem, że to zdanie będzie super na ten obrazek. Przeglądałem wszystko i nie wiedziałem, co dać. W sensie, wszystkie jej teksty są super. No i tak, nie wiedziałem do końca, co tu dać na ten obrazek, żeby to jakoś się rzucało w oczy, a przeglądałem inne obrazki świętych tam różnych, którzy gdzieś tam się pojawiają, no i każdy ma cytat, tak? A tu Kiara nie ma cytatu, no i co ja mam tu dać, nie? I ten cytat mi wpadł tak jakby najbardziej do głowy, dlatego że to też, właśnie to też odczytałem tak trochę do siebie, że w momencie, kiedy ja daję Panu Bogu miejsce, to Pan Bóg robi super rzeczy w tym miejscu, które ja mu dam. Jak mu nie dam miejsca, to Pan Bóg nie będzie robił, bo nigdy nic nie robi na siłę. Więc to jest takie zdanie, które mnie prowadzi w jakiś sposób. No a przez to, że właśnie, no nie wiem, Duch Święty mi zasugerował to zdanie, no to też mam nadzieję, że może prowadzić też innych, bo no mamy tylko 24 godziny codziennie. I w tych 24 godzinach, no przynajmniej z 6-7 powinniśmy dać na spanie, więc tutaj nie mamy za dużo do powiedzenia, jak śpimy. Natomiast pozostałe godziny powinniśmy dobrze wykorzystać, ale wszyscy doskonale wiemy, że możemy je wykorzystać bez Pana Boga. Albo wszystko możemy robić po swojemu, a potem po prostu spijać śmietankę tego wszystkiego, co myśmy sobie po swojemu zrobili. I może to chwały Bożej absolutnie nie przysparzać. Natomiast jeśli widzę, że sobie nie radzę, no i powiem Panu Bogu: Panie Boże, nie radzę sobie, teraz Twoja kolej, zrób coś z tym, to wtedy rzeczywiście to Boże działanie ja w życiu widzę i ci wszyscy, którzy tak właśnie postępują, że dochodzą do jakiejś granicy, już nie jestem w stanie zrobić nic więcej, dajemy wodze Panu Bogu, to Pan Bóg to super prowadzi. Dlatego właśnie takie zdanie na tym obrazku jest umieszczone.
Dobrze, zbliżamy się powoli chyba do końca naszej audycji, Panie Stanisławie.
Jeszcze, siostro, mamy troszkę, jeszcze mamy kilka minut. Ja mam takie pytanie, co możemy zabrać my, ludzie XXI wieku, właśnie z życia tej, mam nadzieję, wnet błogosławionej Kiary? W obecnym czasie, teraz właśnie w obecnym czasie. To zaufanie, tak. Co jeszcze?
No, myślę, że każdy, w zależności od tego, w jakim jest wieku, na jakim jest etapie swojego życia, pewnie znajdzie coś innego w życiu Kiary, ale Kiara była taką postacią, pomimo tego krótkiego życia, bardzo wiele doświadczyła i myślę, że i młode mamy dużo mogą tak jakby od niej wynieść i w ogóle młodzi ludzie, którzy szukają jakiejś swojej drogi i starsze osoby i osoby chore, które cierpią. No dla każdego Kiara pewnie będzie w czymś innym ich taka godna naśladowania, ale myślę, że największym czymś, co możemy od niej zabrać, to jest ta miłość do Pana Boga i zaufanie, które miała do Niego i pokora, z jaką podchodziła do wszystkiego, co stawało na jej drodze.
Ja jeszcze, jeśli mogę się wbić na chwileczkę, zawsze jak patrzę na ten obrazek Kiary, ten, który rozprowadzamy, to co mi się najbardziej rzuca w oczy i myślę, że każdemu, to jest jej uśmiech I wydaje mi się, że też postać Kiary jest postacią tak strasznie radosną. Wbrew absolutnie wszystkiemu, jakby wbrew temu, co się działo w jej życiu, to wszystko było bardzo ciężkie, to były duże trudy. Miała w sumie krótkie, trudne życie. Mimo wszystko na każdym tym zdjęciu jest po prostu tak strasznie roześmiana i wydaje mi się, że to jest coś, co absolutnie możemy wziąć w każdym momencie, nawet najtrudniejszym, bo to jest przepiękne. I to świadczy o tym, że można żyć z Panem Bogiem i być przepełnionym radością i miłością, nawet jak jest bardzo mroczno dookoła.
Mimo takiego młodego wieku.
Natomiast to, co mnie kiedyś uderzyło w świadectwie jednej osoby, poszliśmy na spacer nad Wisłę z taką pewną dziewczyną. No i ona mi opowiadała różne rzeczy, co ją uderzyło tak jakby w Kiarze. No i ona mówi tak, że ona jest, jak ona mi to powiedziała, że ona jest wzorem dla współczesnych feministek. I po prostu mnie zatkało. Ja sobie myślę, co ona do mnie gada w ogóle, nie? Jak to jest wzorem dla feministek? No i pytam się, wiesz, no mówię, no mi się jakoś feministki kojarzą w zupełności z czymś innym, tak? Nie z rodzeniem dzieci, nie z walką o przeżycie tych dzieci i tak dalej, nie? A ona mówi, no właśnie, bo mówię, to jest taki, mówię, inny rodzaj feminizmu. Ja mówię, no ale jaki? To znaczy, że mam wartości, mam cele i robię wszystko, żeby te cele realizować i uczę tego innych. Ja mówię, o! Mówię, i ona mówi, że dla niej, jako mamy, ona jest wzorem żony i matki, tak? I wychowania po prostu do wartości, pomimo tego, że świat, z którym się zderzamy, ma w zupełności inne myślenie. Więc ona, nie wiem, czy to jest jej definicja, czy ona sobie tak to wymyśliła, czy gdzieś czytała, ale właśnie, że to jest taki pozytywny feminizm, gdzie kobiety pokazują i powinny pokazywać, że żyją wartościami, że mogą to być te wartości chrześcijańskie i że to życie może być naprawdę dobre i przynosi naprawdę głębokie owoce i że można to naśladować. Więc nie wiem na ile to jest zgodne z definicją, nie wiem, podręcznikową feminizmu, ale strasznie mi się to wtedy, pamiętam, spodobało, że Kiara jest współczesną feministką i wzorem dla feministek, jak żyć i jak dbać o wartości, które się posiada i jak o nie walczyć, jak przekazywać to właśnie innym.
Serdecznie dziękujemy. Proszę księdza, na koniec, zanim oddamy jeszcze raz głos i będą pozdrowienia, na pewno z Krakowa popłyną, to prosimy o błogosławieństwo dla nas tutaj w radiu, ale i też dla naszych drogich radiosłuchaczy.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Dzięki.
Kogo pozdrawiamy? Kogoś szczególnie.
Na pewno pozdrawiamy mieszkańców Wiednia i okolic i tych wszystkich, którzy słuchają. No mam tam znajomych różnych, więc może słuchają, nie wiem. Dawałem znać, więc jeśli słuchają, a są na terenie Austrii dzisiaj, to bardzo serdecznie tych wszystkich moich znajomych, krewnych, rodzinę też, bo też mam rodzinę, więc wszystkich serdecznie pozdrawiam.
To ja pozdrowię też swoją rodzinę z Wiednia. Może mnie słuchają. I klasycznie muszę, jak zawsze, pozdrowić moją babcię, która całkiem możliwe, że nas słucha i na pewno bardzo się cieszy.
Ja też chciałabym dołączyć do wszystkich pozdrowień, pozdrowić wszystkich, którzy nas słuchają i pozdrowić też wszystkich naszych czytelników na stronie facebookowej.
Dziękujemy. To my pozdrawiamy z Wiednia. Pozdrowienia ślemy do Krakowa. Życzymy pięknego wieczoru i oczywiście jeszcze wspaniałej nocy i zapraszamy do Wiednia. Proszę księdza, tutaj tutaj ktoś rodzinę ma w Wiedniu, ksiądz ma znajomych w Wiedniu.
Tak się okazało na końcu audycji, że
tak.
Jeszcze wspólnych znajomych mamy.
A więc czekamy na was w Wiedniu.